Idziemy w następnym kroku w tym patrzeniu się na Boga, który przychodzi do człowieka. I tutaj Andrzej wspomniał o tej ratunkowej ekspedycji, która się odbyła, która miała miejsce. Mi bardzo podoba się to porównanie tego, co Bóg zrobił w takim porównaniu przyrodniczym. Wyobraźmy sobie, że mrówki wybudowały mrowisko na ścieżce leśnej. No i żeby to mrowisko ochronić, obronić, mamy kilka możliwości. Możemy je ogrodzić, możemy je przenieść w inne miejsce. Bóg wybrał natomiast taki sposób, że stał się mrówką. U Filipian mamy, on uniżył samego siebie, stawszy się podobnym do ludzi. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do tego, że Bóg się uniżył, że to, że Bóg staje się człowiekiem, nie robi na nas wrażenia. Natomiast kiedy sobie uświadomimy, tak jakbym ja stał się mrówką, wszedł do mrowiska i od wewnątrz chciał to mrowisko naprawić. Od wewnątrz je zmienić. Od wewnątrz pokazać, słuchajcie, inaczej trzeba troszkę budować. Tu jest niebezpiecznie. A wtedy uświadamiamy sobie, co to znaczy, że Bóg stał się człowiekiem, uniżył samego siebie, stawszy się posłuszny aż do śmierci. Przyjął wszystkie konsekwencje bycia insektem, tak, człowiekiem. Słabym, niedoskonałym, narażonym na wszystkie niebezpieczeństwa. To Bóg zrobił. To jest tajemnica. To, gdy człowiek sobie to uświadamia, uświadamiamy sobie to, bo jesteśmy zaproszeni do tego, choćby w czasie Bożego Narodzenia, na nowo przeżyć tajemnicę Boga, który stał się właśnie tak mały, tak bardzo do mnie podobny, po to, żebym ja inaczej zaczął budować życie, inaczej zaczął budować mrowisko. To jest jeden obraz, myślę, dla mnie bardzo nośny, tego, że On, wielki Bóg, staje się człowiekiem, uniżył siebie. I Andrzej tu odwołał się do przepaści, do tego wydarzenia, w którym rozsunęła się rzeczywistość między człowiekiem a Bogiem. Tak, grzech jest przepaścią. Grzech jest przepaścią nie do przebycia dla człowieka. Natomiast ta ekspedycja ratunkowa polegała na tym, że Bóg położył ten jeden, jedyny most. Kiedy popatrzymy na ten prosty obrazek, rozumiemy, co Jezus powiedział. Ja jestem drogą. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. I to jest oczywiste. Tylko przez krzyż Jezusa możemy wrócić do Boga. Tylko przez to wydarzenie my naprawdę mamy możliwość nawiązania nowego kontaktu. I choćby ktoś był niewierzący w Jezusa, tak naprawdę to obecność Jezusa na ziemi otworzyła tę możliwość. Duchowo sprawiła, że człowiek na nowo może nawiązać kontakt z Bogiem. Może go odkryć. Może zobaczyć coś takiego, co do tej pory było dla niego zakryte. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy byli gotowi mówić o Bogu. Miałem to doświadczenie pół roku temu, że jedna z dziewczyn z naszej parafii została wybrana przez chłopaka, stali się parą, potem narzeczonymi, no ale to był problem dla niej i dla jej rodziny, że ten mężczyzna chciał jakby startować do małżeństwa z pozycji człowieka niewierzącego. I ja tak w pierwszym porywie pasterskiego serca powiedziałem, no przyprowadźcie go do mnie. No i rzeczywiście, tak się stało. Spotykaliśmy się kilka razy, dałem mu coś do przeczytania, podyskutowaliśmy i ku mojej radości, a jeszcze większej radości tejże dziewczyny i jej rodziny, ślub był po obu stronach z osobami wierzącymi. Czyli ja też tak specjalnie wcześniej przy protokole spytałem, czy to jest na pewno, czy on nie uległ wpływowi narzeczony, tak? Różne rzeczy badając, no bo wiadomo, że to sytuacje i okoliczności bywają różne. Ale nie, ten człowiek rzeczywiście zobaczył Boga. Dlatego, że ktoś był gotów głosić, mówić o Bogu. o tym, kim Bóg jest. I wtedy otwiera się ta rzeczywistość. Człowiek poznaje Boga. I to Jezus uczynił. Jezus stał się mostem, tą drogą łączącą nas z Bogiem. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, wiemy, Słowo Boże mówi, przyszedł po to, aby zniszczyć dzieła diabła. I dlatego możemy odkrywać obecność Jezusa jako też zaproszenie do naszego serca, do naszej codzienności właśnie po to, żeby Jezus niszczył dzieła diabła. Niszczył wszystko to, co zostało przez Niego zamieszane. I Słowo Boże, oczywiście nim się posługujemy, bardzo jasno i bardzo konkretnie nam o tym mówi. Chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli o tym, co w powtórzonego prawa jest w 6 rozdziale 4-7, gdy Izrael ciągle musiał sobie przypominać. Pan jest Bogiem jedynym. Będziesz o tym mówił, wychodząc z domu, kładąc się spać i wstając ze snu. To wydawałoby się, no to jest takie powtarzanie. No po co to powtarzać? Że Bóg jest Bogiem. Że Bóg wybawia. Że Bóg jest tym, który wyciąga z kłopotów. No po co to powtarzać? Nauczysz tego siebie i swoje dzieci. Będziesz o tym pamiętał w każdej sytuacji życia. Nie bez powodu Słowo Boże chce nam jakby wyryć nie tylko w pamięci to, że tak jest, ale to, że mamy to powtarzać. To nie jest tylko powtórka taka jak do sprawdzianu, powtórka taka, żeby tak, nie wiem, czy mężczyźni tak mają, że żona mówi, że jakie zakupy zrobić, on zapomina i musi mu powtórzyć, co ma kupić. Nie wiem, czy tak jest, ale tu chodzi o inną nieco powtórkę. O jaką? Powtórkę jako doświadczenie. Kiedy my na nowo słuchamy prawdy o Bogu, wchodzimy w doświadczenie. Kiedy Bóg objawia się jako właśnie taki, wchodzimy w doświadczenie. I to jest rzeczywistość, do której zaprasza nas Słowo Boże. Kiedy czytamy o tym, wchodzimy w doświadczenie. Bóg objawia się jako zbawiający. Krótko mówiąc, to prawda, że to wydarzenie jest historycznym wydarzeniem, czyli miało miejsce w jakimś konkretnym kraju, w konkretnej epoce, ale ono ma skutki, które są na wszystkie epoki, na wszystkich ludzi. I za każdym razem, kiedy wchodzimy w tę prawdę, wchodzimy w doświadczenie. To powiedzenie, że Izrael, teraz również my, ma pamiętać, że Bóg jest Bogiem, chodzi o to, żebyśmy nie starali się oswoić Pana Boga. To znaczy, Bóg zawsze pozostanie Bogiem, czyli Zbawcą. Kiedy my oswajamy Boga, przestajemy Go traktować jak Zbawcę. Jako tego, który jest rzeczywiście kimś, kto nas wyciąga. Bardzo łatwo odwołać jest się nam do tej sceny, kiedy Jezus umywa nogi uczniom. I wtedy Piotr mówi, przecież ja Cię znam, co ty mi tu będziesz teraz robił? Nogi mył, wiem kim jesteś, nie? Nie będziesz takich rzeczy robił. Bliskość, jakby powiedzieć o ironio, nie pozwalała Piotrowi na to, aby on pozwolił mistrzowi zrobić to, co mistrz uważa za stosowne. Kiedy ja Boga jakby za bardzo chcę oswoić, nie będę mu pozwalał na to, żeby on robił to, co jest stosowne dla mnie. A Bóg ma to robić, bo chce to robić. My nie mamy oswoić Pana Boga i uważać, że on jest tylko kumplem, on jest tylko tym kimś takim, przy kim ja się troszkę wzruszę. Nie, Bóg jest Bogiem. Ja jestem stworzeniem. On uniżył się, stał się mrówką, ale on pozostał Bogiem. I wtedy nas wybawia, kiedy jest Bogiem. Kiedy my pozwalamy, by On jako Bóg działał, nie tylko jako znajoma osoba. Przez krzyż Jezus, pięknie to Jan Paweł II w Redemptoris Missio pokazuje, dokonuje się pełne i autentyczne wyzwolenie od zła, od grzechu i od śmierci. Pełne i autentyczne wyzwolenie. oznacza, że możemy sięgać do tego źródła mocy. Tylko Bóg może wyzwolić od zła. Nie ma innego sposobu, w jakim moglibyśmy my sami zło odsunąć. Tylko Bóg ma taką siłę. Tylko Bóg jest tym, który rzeczywiście daje moc do wyzwolenia od zła. My sami nie dajemy rady. Wiele razy pewnie próbujemy różnych rzeczy i pewnie nie jeden z was mógłby o tym świadectwo powiedzieć. Wiele prób i nieudanych. Tylko Bóg może wyzwolić od zła. Wtedy to się dzieje, kiedy my traktujemy Boga serio. Jako Boga. W liście do Efezjan 1,17 mamy ten fragment, który chciałbym też zacytować. 1,7. W nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. My przyzwyczailiśmy się do tego, że przychodzimy do sakramentu pokuty i to jest jakby tutaj rozwiązywane, rozstrzygane. Natomiast jakby mijamy nieco źródło. Sakrament pokuty może funkcjonować tylko dlatego, że była oczywiście ofiara krzyża. Nie ma innego sposobu myślenia o sakramencie, jak ten, że z krzyża Chrystusa, z krwi Jego ofiary wynika ten sposób, że ja mogę mieć oczyszczone grzechy. I idąc dalej, od naszej strony grzech może być odpuszczony tylko wtedy, kiedy uznamy coś za grzech. Bardzo często mylimy usprawiedliwianie z przyznaniem się. Jeżeli ja byłem chory, tak, to lekarz mi wystawia zwolnienie. Nie mogę być w pracy, tak? Nie mam grzechu, kiedy nie jestem na Eucharystii w niedzielę. Jestem usprawiedliwiony. Natomiast jeżeli mogłem być w pracy, zrobiłem bumelkę, mogłem być na Eucharystii, wybrałem tutaj wspomniany market, tak? To jest grzech. Nie ma usprawiedliwienia. Ale właśnie tylko ten grzech, czyli to, co się stało złego, jest obmyte krwią Chrystusa. Nie to, co jest usprawiedliwione. Pomyślcie, ja też mam takie doświadczenie, że wielu ludzi przychodzi do sakramentu pokuty i mówi, robiłem to i to, no bo wie ksiądz, była taka sytuacja i taka sytuacja, jeszcze tam ktoś coś zrobił, no i dlatego tak się stało. Właściwie wtedy ten człowiek już się usprawiedliwił. Nie ma grzechu, bo jest usprawiedliwienie na sposób postępowania. Natomiast grzech jest tylko wtedy, kiedy ktoś zrobił coś złego, uznaje, że to jest złe i poddaje to Bogu. Tylko wtedy Bóg przebacza grzechy. Bóg nie przebacza usprawiedliwionych czynów, bo nie ma co przebaczać. To rozróżnienie jest bardzo ważne, ponieważ kiedy my prosimy też o przebaczenie drugiego człowieka albo przebaczamy komuś, przebaczamy grzech. Nie przebaczamy usprawiedliwione postępowanie. Kiedy słyszymy, no ja mu nie przebaczę, bo zrobił to, a to. No właśnie to jest do przebaczenia. Tylko to jest do przebaczenia, bo on to zrobił. To było świństwo, to było złe, to było nieprawe. Ale tylko to możesz przebaczyć. Nie możesz przebaczyć coś, czynu, który został po prostu już usprawiedliwiony, no bo nie mógł inaczej, bo takie były okoliczności i tak dalej. Krew Jezusa gładzi nasze świństwa, nasze grzechy, nasze nieprawości. I to jest łaska Boga. Bóg pozostaje Bogiem. On sięga po to, co jest złe. Nie po to, co jest do usprawiedliwienia. On to wie, że to jest usprawiedliwione, że nie mogliśmy inaczej i tak dalej. Ale jakby tak powiedzieć prosto, Boga to nie interesuje, On się tym nie zajmuje. On się zajmuje sprawami, które są złe. On cię chce wyciągnąć z czegoś, co naprawdę jest twoim kłopotem. On chce być zbawicielem w twojej sytuacji, nie w czymś, co jest usprawiedliwione, ale w tym, z czym sobie nie radzisz. I wtedy jest zbawcą, wtedy jest Bogiem. Pozwól Bogu być Bogiem. Pozwól sobie umyć nogi. Nie mów, przecież ja cię znam, jestem z tobą na mszy, podnoszę ręce przy tobie. To jest jasne, ale że jesteśmy przy Bogu, ale pozwólmy Bogu nadal być Bogiem. Słowo Boże mówi, że Jezus przyszedł wyzwolić tych, którzy przez bojaźń śmierci poddani byli niewoli. Czyli krótko mówiąc, Jezus zwyciężył samą śmierć, ale kłamstwo o śmierci, fałszywy sposób myślenia może powodować, że ja poddaję się wpływowi zła przez moje złe myślenie. Jezus przyszedł wyzwolić tych, którzy przez bojaźń śmierci poddani byli niewoli. Czyli w umyśle człowieka jest bojaźń, jest lęk, jest niepokój i dlatego są poddani niewoli. Jezus to chce uciąć, bo to już zrobił. On przeszedł przez śmierć, zmartwychwstał, obiektywna prawda, tak jest. Ale chodzi o to, żeby to w tobie było. Żeby w moim i twoim myśleniu było, ja nie muszę być poddany lękowi, co będzie, jak to będzie, a ta śmierć jest i tak dalej, i tak dalej. Moja przyszłość. Jezus jako Zbawca przychodzi w mój sposób myślenia, w mój sposób przeżywania, żeby uczynić mnie wolnym człowiekiem, również w tym względzie. To jest Zbawca. Konkretnie mojej sytuacji, mojego sposobu myślenia, mojej rzeczywistości. Żeby znowu Pan Bóg nie był kimś takim, kto tylko kiedyś zrobił coś dla kogoś. Być może, tak, nawet niektórzy świadectwa mówią, że tak jest. Bóg przychodzi w konkretną moją sytuację i zmienia mnie. Ja też mogę to świadectwo jakby ciągle powtarzać, bo wiem, że wiele osób jakby przeżywa taką trudność. Ja kiedy byłem młodym chłopakiem, zanim poznałem Boga, to myślałem właśnie w takich kategoriach. No przecież Bóg wszystko wie o mnie. Jak ja się z Nim spotkam, zwłaszcza jak umrę, no to będzie katastrofa. Wszystkiego rozliczenie. Dopiero w momencie, kiedy poznałem Boga, kim jest, Bóg usunął lęk przed śmiercią. Usunął lęk przed odejściem z tego świata. I dzisiaj mogę tak powiedzieć, nie boję się śmierci. Przez działanie Boga. Nie przez to, że ja sobie coś wytłumaczyłem. Ale przez działanie Boga, które było w moim sercu. Przez wejście Boga w lęk, który mnie ograniczał. Bojaźń, która była rzeczywiście czymś, co mnie krępowało. I kiedy z jednej strony przyjmiemy to, co Bóg robi, przez uniżenie, przez krzyż, kiedy zrozumiemy, że Jezus jest tą drogą, po której wracamy do Ojca, wtedy też pozwalamy Jezusowi działać w moim życiu. On się staje moim Zbawcą. W konkretnej sytuacji, w konkretnej dziedzinie życia, w konkretnych sytuacjach, które są związane z przyszłością i z teraźniejszością. Ja nawróciłem się 1,5 roku przed maturą i byłem uczniem. No to najtrudniejszymi sytuacjami były sytuacje uczniowskie oczywiście. I wtedy, kiedy decydowałem się na oddanie swojego życia Jezusowi, chciałem powiedzieć, no Boże, rzeczywiście ja chcę Tobie oddać wszystko. Wszystko, czym jestem, jaki jestem, co robię. I w związku z tym najbliższa dziedzina, która się pojawiała, no to jest oczywiście nauka. I wtedy sobie powiedziałem, chcę być uczciwy wobec siebie, wobec nauczycieli, wobec Pana Boga, wobec rodziców. Czyli nie ściągam. Oczywiście na początku były słabsze oceny, bo trzeba było nadrabiać, trzeba było uczciwie pisać sprawdziany. Ale po 1,5 roku zdałem maturę na oceny bardzo dobre w ciągu 2 dni. Bez żadnej ściągi, bez żadnej podpowiedzi. Zobaczyłem jedną rzecz. Eksperymentalnie. Jeżeli ja dziedzinę życia poddaję Jezusowi, On ją pomnaża 100-krotnie. Nigdy bym tak matury nie zdał, gdybym postępował w sposób, który poprzedzał moje nawrócenie. Ale ponieważ powiedziałem, Jezu, ja chcę być uczciwy, chcę rzeczywiście być tym, kim Ty chcesz mnie mieć, jeżeli mam tyle talentów i zdolności, żeby zdać maturę, zdam. Jeżeli nie mam tyle talentów, nie muszę jej zdać. Ja to zostawiam Tobie. Ale pracuję, staram się, robię wszystko oczywiście, żeby to się udało. Natomiast pozostawiam Tobie efekty w takim ostatecznym rozrachunku temu, co Ty chcesz. Kiedy poddamy Jezusowi siebie, dziedziny swojego życia, Bóg je stokrotnie pomnaża. Bóg je tak rozmnaża, jak ten chleb, który przyniesiono mu, kiedy brakowało ludziom jedzenia. Bóg to robi, ponieważ widzi zaufanie. Ponieważ wie, że mamy niewiele, ale to niewiele Panu Bogu wystarcza. Po to, żeby On jako Zbawca objawiał się, jako ten, który wyciąga nas z tej trudnej sytuacji. I wtedy rozumiemy, że kiedy przychodzimy do Jezusa i oddajemy Mu swoje życie, On daje nam nowe. I to jest niesamowita rzecz, że wtedy zaczyna się tak naprawdę pełnia przygody z Bogiem. Ponieważ Bóg wkłada nową perspektywę myślenia. Że ten świat nie jest straszny. Ten świat jest do zagospodarowania. To jest Twój świat, mówi do swojego dziecka, do nas chrześcijan. To jest Twoja ziemia. Ty ją zagospodaruj. Bóg wkłada nowe serce. Ty możesz ze mną rozmawiać. Twoje serce jest gotowe do tego, aby kochać i być kochane. I ja chcę, żeby Twoje serce było szczęśliwe. Bóg, mówi święty Paweł wprost, na potwierdzenie tego, że jesteś dzieckiem, chce Ci dać Ducha Świętego. I daje Ci. I możesz otrzymywać za każdym razem siłę, moc, natchnienie, nauczyciela modlitwy, ożywiciela i tego, który budzi w Tobie największe dary i charyzmaty. Możesz to mieć. W momencie, kiedy Bóg daje nam nową rzeczywistość, inaczej patrzymy na świat. Odkrywamy, że naprawdę On nad tym światem panuje. Nad wszystkimi okolicznościami. Chciałbym, żeby Tomek słówko powiedział świadectwa właśnie na temat takiego wspólnego trochę doświadczenia.
Jeszcze nie siódemka, nie wiem czy kiedyś, bo żona powiedziała, że kolejne to już z inną żoną, znaczy ona chyba musi umrzeć, bo nie przetrzyma. Już czwórkę na razie mamy. Czwarte urodziło się niedawno, musiałem kupić większe auto, bo no w pięcioosobowym to po prostu żeśmy się nie mieścili nawet zgodnie z prawem, żeby jeździć się nie dało. Trzeba było kupić większe. 26 lutego mi się to udało. Pomijam wszystkie inne okoliczności. 6 marca żona mnie obudziła, mówi, nie ma auta pod domem. Znaczy, gdzie postawiłeś auto? Mówię, pod kuchnią. Mówi, nie ma. No, ukradli. Pierwsza rzecz za telefon, ale patrzę SMS od księdza Artura. Czy dasz świadectwo? I tyle. O 10. Ubrałem się szybko na komisariat, to była niedziela. W drodze na komisariat dzwonię do księdza Artura, pytam o co chodzi, czy po 10.30 misję ksiądz przygotowuje. Myślałem, że trzeba zachęcić ludzi, żeby w misjach brali udział. Nie, nie, on ma spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych i czy bym powiedział, jak Bóg w trudnych sytuacjach działa, bo będzie mówił o Zachariaszu i Elżbiecie. Ja mówię, jak ksiądz dobrze się składa, auto mi ukradli. Auto niezarejestrowane w Polsce, bo było ściągnięte z Niemiec, nieubezpieczone. Także po prostu niewiele mam włosów, ten pęd na wiatru, na prerii, to te mniej przyjemności by mi sprawiał, ale tak czy inaczej po prostu wszystko było na mnie tak najeżone, bo no, duży problem. Ale powiedziałem, jak zdążę z komisariatu, to będę. Poszedłem, tam chodziło głównie o to, że nasz syn kiedyś był, znaczy urodził się chory i wtedy rzeczywiście Bóg przeprowadził nas przez to. Ale też zakończyłem tym, że ufam Bogu, że dzisiaj wiem, że wszystko mogę złożyć w Nim i wtedy też powiedziałem, to była ta niedziela właśnie, że mam trudną sytuację, nie wiem jak ona się rozwiąże i rzeczywiście nie wiedziałem, zupełnie słuchajcie, nie wiedziałem jak to się potoczy, jak to zakończyć, a przede wszystkim Trochę tak jak Andrzej mówił. Jako mężczyzna w domu, jako ojciec, wiedziałem, że coś na mnie spoczywa. I że oni też w jakiś sposób patrzą, co ja będę robił jako mąż, jako ojciec. Nie wiedziałem, co mam robić. Wiedziałem, że muszę to zgłosić na policję. Więcej nie wiedziałem. I trochę byłem też padnięty już potem tego dnia, ale jeszcze tutaj w katedrze miałem do zrobienia zdjęcia do gościa. Dużo się modliłem do Dzieciątka Jezus. O 15 tego samego dnia znalazłem auto. Być może bez tego wszystkiego znalazłbym je również. Być może, nie wiem. Wiem, że wszystko, co działo się tego dnia, było oddane Jezusowi i było poddane Jego mocy. Wiem, że tamtego dnia zupełnie postanowiłem się Mu oddać. I mówię, nie wiem, jaki miało to wpływ na skutek tego, że o trzeciej znalazłem tamto auto. To było za 5:03. O 3:00 godzina Bożego Miłosierdzia nadeszła. I powiem wam, że nie wiem też, czy mogę takie paralele sobie tworzyć, ale rzeczywiście tuż przed 3:00 znalazłem to auto. O 3:00 mogłem się pomodlić w intencji tych, którzy je okradli, żeby Bóg też okazał mi miłosierdzie. I no, to był mocny dzień.
I Bóg jest mocny. Amen.